Rozmowa o dziewiątej. Rozmowa o dziewiątej w Radiu Gorzów.
Bogdan Sadowski, rozmowa dnia, a po drugiej stronie tej linii telefonicznej Radosław Wróblewski, szef Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej w Radzie Miasta Gorzowa. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Pana zdaniem oświata w Gorzowie jest przygotowana na rozpoczęcie roku szkolnego?
To się okaże, kiedy ten rok szkolny się rozpocznie, a tak naprawdę chodzi o kwestie związane z epidemią COVID. I rzeczywiście, między innymi z inicjatywy naszego klubu zapytaliśmy pana prezydenta Jacka Wójcickiego o to, jak wygląda stan przygotowań organizacyjnych gorzowskich szkół na 1 września w kontekście też wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego. Ten temat był prezentowany na Komisji Oświaty, był prezentowany na sesji Rady Miasta. Myślę, że bardzo wiele rozwiązań wypracowali dyrektorzy wraz z Wydziałem Edukacji, pod okiem pani prezydent domagały, i są to wspólne rozwiązania, które wczoraj były zaprezentowane. One są dostępne na Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w internecie. Natomiast też dyrektorzy przedszkoli, szkół będą doprecyzowywać i uszczegóławiać swoje procedury w kontekście też specyfiki swoich placówek. Zatem można powiedzieć, że to, co było możliwe, pewno zostało zrobione. Natomiast no, rzeczywistość pokaże, jak to wygląda. Ja przypomnę, że mamy też taką sytuację, gdzie będzie wielu uczniów w szkole, chociażby w szkołach ponadpodstawowych, gdzie mamy podwójny rocznik. Nie wszystkie te szkoły mają tak dużo miejsca, więc będzie trudno w pewnym momencie o pełne zachowanie dystansu społecznego. Więc te rzeczy tak naprawdę będą przedmiotem troski nauczycieli, dyrektorów, rodziców, uczniów. Wszyscy będziemy się temu przypatrywać, jak to wygląda, i oczywiście w odpowiednim momencie osoby odpowiedzialne, patrz dyrektorzy, organ prowadzący, będą pewno reagować. Ja chciałbym i życzyłbym przede wszystkim tego nam wszystkim, żeby nie było takich sytuacji krytycznych, kryzysowych, żeby to przebiegało spokojnie.
No właśnie, dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Renata Piszga mówi, że została wypracowana cała lista propozycji bezpiecznego powrotu do szkół i przedszkoli. Ja tutaj wymienię, że zmiana godzin, między innymi rozpoczęcia zajęć dla najmłodszych uczniów, wykorzystanie wszystkich wejść do budynków, dezynfekcja, rezygnacja z dzwonków, regulacja przerw, tak by jednorazowo na korytarzach przebywało dużo mniej dzieci i młodzieży. To wystarczy?
Myślę, że to jest tak naprawdę element. W dużej mierze zobaczmy. Mamy też, powiedzmy, szkołę, gdzie mamy toalety, mamy stołówki szkolne, mamy szatnie przy salach do wychowania fizycznego, więc wiele takich sytuacji, w których trzeba będzie zachowywać ostrożność, bezpieczeństwo. Myślę przede wszystkim, że w dużej mierze to zależeć też będzie od samych uczniów i też nauczycieli, bo popatrzmy na taką sytuację. W sklepach, w komunikacji miejskiej obowiązkowo mają być noszone maseczki. W szkołach już niekoniecznie. Dlatego też można powiedzieć tak, dzieci i młodzież wracają do szkół, ale o taki pełny dystans społeczny trudno w tym momencie mówić i trudno go zachować. Pamiętajmy też o jednej rzeczy. Młodzi ludzie wracają z wakacji. Wielu z nich na pewno gdzieś jeździło po kraju. Tutaj też wątpliwości w tym kontekście wyrażają chociażby nauczycielskie związki zawodowe ZNP. Jest mowa chociażby o kwestii właśnie badań nauczycieli. Też trzeba spojrzeć z uwagą i troską o nauczycieli, którzy są już starsi wiekiem. Dlatego, że oni też są w tym momencie bardziej narażeni ewentualnie na zachorowanie na COVID, więc sytuacja po prostu dla wszystkich nowa. To będzie taki jeden wielki społeczny eksperyment.
Pan wczoraj pytał w imieniu klubu, czy któraś ze szkół złożyła wniosek o możliwość kształcenia hybrydowego, czyli mieszanego, zdalnego i stacjonarnego. Otrzymał pan odpowiedź?
Z tego, co zrozumiałem z wypowiedzi pani dyrektor Pliszgi, Wydział Edukacji nie ma tej wiedzy, żeby ktokolwiek z dyrektorów występował do sanepidu i organu prowadzącego o zgodę na nauczanie hybrydowe. To jest to właśnie, gdzie przez 2 tygodnie część uczniów chodzi do szkoły, a druga część w tym momencie pracuje zdalnie. Wiele samorządów w Polsce albo rekomendowało dyrektorom takie rozwiązanie, albo też dyrektorzy już w Polsce występowali do sanepidu o to, żeby uzyskać zgodę na nauczanie hybrydowe. To by było uzasadnione, zwłaszcza na początku roku szkolnego, gdy rzeczywiście rozładuje zagęszczenie uczniów w szkole. Natomiast przykład taki z Górnego Śląska, z okręgu rybnickiego pokazuje jednoznacznie, że sanepid nie wyraził na to zgodę, a nawet w swoim piśmie stwierdzono, że nawet gdyby szkoła znajdowała się w powiecie miejscowości oznaczonej strefą żółtą czy czerwoną, a więc gdzie mamy więcej zachorowań, większe niebezpieczeństwo zachorowań, to i tak nie oznaczać to będzie automatycznego udzielania przez sanepid zgody właśnie chociażby nawet na nauczanie zdalne. Więc z jednej strony mamy taki dysonans, bo dyrektorzy uzyskiwali informacje, komunikaty ze strony ministerstwa, że będą mieli dużo swobody, decyzyjności, a z drugiej strony tutaj ta decyzyjność się kończy, dlatego że dyrektor nawet jak z takim wnioskiem wystąpi, to musi mieć decyzję organu prowadzącego i o pozytywną opinię sanepidu. A już wiemy po przykładach z kraju, że nie będzie to takie proste i nie będzie tutaj żadnego, powiedzmy, automatyzmu w działaniu, więc też do końca nie wiemy, jak ta sytuacja od strony takiej formalno-prawnej ułoży się w praktyce.
Radni Koalicji Obywatelskiej zachęcają do składania propozycji zadań do przyszłorocznego budżetu obywatelskiego. A nie wydaje się panu, że jego popularność po tym, jak trzeba będzie zrezygnować w tym roku z inwestycji w jego ramach, w pewnym sensie osłabła?
Ja od razu tutaj sprostuję. My rozpoczęliśmy akcję zachęcającą mieszkańców do składania wniosków do budżetu miasta. Nie mówiliśmy o budżecie obywatelskim, to jest odrębna kwestia. Mówiliśmy o samym budżecie miasta, ale niezależnie czy to jest budżet obywatelski, czy budżet miasta, to tak jak pan redaktor zauważył, jest takie zagrożenie, że nie da się zrealizować z powodu właśnie skutków finansowych wywołanych koronawirusem wszystkich zadań w bieżącym roku. Ja myślę, że we wrześniu, no najpóźniej w październiku będziemy mieli również przedstawioną na sesji realną ocenę stanu budżetu naszego miasta do końca roku kalendarzowego. Natomiast ja uważam jedno i my jako klub uważamy też, że mimo wszystko mieszkańców należy angażować, aktywizować. My szukamy kontaktu z mieszkańcami i oczekujemy właśnie też wskazówek do tego, żeby składać pewne propozycje do budżetu. Najczęściej nie są to jakieś duże przedsięwzięcia, są to małe, drobne rzeczy, często potrzebne dla mieszkańców, bliskie mieszkańcom, mogące rozwiązać ich takie przyziemne, jak to się mówi, albo też takie proste problemy. I na tym powinniśmy się skupiać i z drugiej strony powinniśmy dzięki temu my jako radni zyskujemy wiedzę na temat stanu naszego miasta, potrzeb mieszkańców i potrzeb miasta i będziemy to w tym momencie formułować w stosunku do prezydenta i jego urzędników. Więc to jest jak najbardziej pożądana akcja. W taki sposób tak naprawdę też budujemy naszą wspólnotę miejską, społeczeństwo obywatelskie w naszym mieście. Niezależnie od tego, jak jest, powinniśmy w tym momencie słuchać mieszkańców, zachęcać ich właśnie do zgłaszania takich wniosków, budować katalog spraw, kwestii, które trzeba w najbliższym czasie będzie rozwiązywać.
No, jeśli chodzi o budżet obywatelski, to w Zielonej Górze, na przykład w Zielonej Górze zrezygnowano z realizacji zadań w jego jakby ramach, bo no, gdzieś tych oszczędności w tej miernocie budżetowej tegorocznej trzeba poszukać.
Taka decyzja zapadła w naszym sąsiednim mieście. natomiast w Gorzowie budżet będzie procedowany. Pamiętajmy też o jednej rzeczy. Budżet obywatelski to jest ledwie kilka milionów złotych i to jest dużo małych inwestycji, ale właśnie w tym czasie covidowskim, też takie inwestycje są ważne, istotne, potrzebne. Ja przypomnę, że te małe, drobne rzeczy, kilkudziesięciotysięczne, kilkunastotysięczne, czy warte kilka tysięcy złotych, one też w tym momencie są istotne z punktu widzenia także interesu naszych lokalnych przedsiębiorców, wykonawców tych inwestycji, bo przecież podmioty z zewnątrz nie będą zainteresowane, żeby sięgać po takie pieniądze w Gorzowie Wielkopolskim. Natomiast to tworzy też specyficzny, mały, ale jednak tworzy taki portfel zamówień dla lokalnych przedsiębiorców. I to też jest ważne, istotne, żeby o tym pamiętać. I że to też w efekcie właśnie wspomoże naszych przedsiębiorców. Nie zapominajmy o tym.
Dziękuję. To tyle, jeśli chodzi o poranną rozmowę w Radiu Gorzów. Telefonicznym gościem był Radosław Wróblewski, szef Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej w Radzie Miasta.
Dziękuję ślicznie, miłego dnia życzę.